Pomyśleć, odezwał się Kaderus, kładąc rękę na papierze, że w ten sposób można zabić człowieka snadniej, niż zaczaiwszy się na niego pod lasem. Pióro kałamarz i świstek papieru wzbudzały zawsze we mnie większy strach niż szpada albo pistolet.
Ten obieś nie jest taki pijany, jak na to wygląda, powiedział Danglars. Nalejże mu wina, panie Fernandzie.
Fernand napełnił szklankę Kaderusa, a nasz krawiec, jak prawdziwy pijanica, był nim w istocie, oderwał rękę od kartki i sięgnął po szklankę. Katalończyk śledził każdy ruch Kaderusa, aż krawiec, uległszy niemal całkowicie temu nowemu szturmowi, postawił, a raczej upuścił szklankę.
Jakże więc? Odezwał się, spostrzegłszy, że Kaderus po tej ostatniej szklance wina zaczyna tracić rozsądek do reszty.
Powiadam, rzekł Danglars, iż gdyby na przykład oskarżono Dantesa, który podczas ostatniej podróży zawadził o Neapol i o Elbę, gdyby go ktoś oskarżył przed prokuratorem królewskim, że jest agentem bonapartystów, ja go zadenuncjuję, zawołał żywo młodzieniec.
Tak, ale wtedy każą podpisać zeznania i skonfrontować cię z osobnikiem, którego zadenuncjowałeś. Owszem, dostarczę panu dowodów na poparcie oskarżenia, lecz Dantes nie zostanie na wieki w więzieniu i pewnego dnia wyjdzie stamtąd, a wtedy biada temu, kto go tam wyekspediuje.
Ach, tylko tego pragnę, żeby poszukał ze mną zwady.
Zgoda, ale Mercedes? Spróbuj tylko zadrasnąć jej ukochanego Edmunda, a Mercedes zapała do ciebie nienawiścią.
Tak, to prawda, odpowiedział Fernand.
Nie, nie, rzekł szybko Danglars. Gdyby ktoś ważył się na podobny czyn, lepiej by zrobił, biorąc po prostu, ot, widzisz pan, tak jak ja, to pióro, umoczył je w atramencie i posługując się lewą ręką, żeby pismo nie zostało rozpoznane, skreślił krótką denuncjację następującej treści.
I Danglars poparł przykładem swoje zalecenie. Wziął pióro do lewej ręki, napisał kilka linijek pochylonymi literami, które nie przypominały niczym zwykłego charakteru jego pisma, i podał kartkę Fernandowi. Ten zaś odczytał ją półgłosem.
Oddany sługa tronu i ołtarza donosi panu prokuratorowi królewskiemu, że oficer ze statku Faraon, niejaki Edmund Dantes, który przybył dziś rano ze Smyrny, zatrzymawszy się po drodze w Neapolu i Portoferrajo, przewiózł był list od Murata do uzurpatora, w następstwie czego uzurpator wręczył Dantesowi list do Komitetu Stronnictwa Bonapartystów w Paryżu. Dowód winy wyjdzie na jaw po aresztowaniu Dantesa, gdyż listów znajduje się albo w jego kieszeni, albo w mieszkaniu jego ojca, albo też w kajucie Dantesa na statku Faraon.
Chwalić Boga, odezwał się znowu Danglars, tym sposobem twoja zemsta, mój panie, będzie miała sens, bo żadną miarą nie zwróci się przeciw tobie, a sprawa sama się potoczy. Trzeba by tylko złożyć tę kartkę, tak jak ja to robię, i napisać na niej do pana prokuratora królewskiego, a rzecz byłaby całkowicie załatwiona. I niby dla zabawy Danglars napisał adres na złożonej ćwiartce papieru.
Tak, rzecz byłaby załatwiona, zawołał Kaderus, który, wzywając na pomoc ostatek przytomności, przysłuchiwał się lekturze.
Pojął też instynktownie, jakie nieszczęścia mogłaby sprowadzić taka denuncjacja.
Tak, rzecz byłaby załatwiona. Tylko, że to podłość.
I sięgnął po list.
To też, odpowiedział Danglars, odsuwając od niego kartkę, to też wszystko, co mówię i co czynię, jest żartem. Sam byłbym szczerze zmartwiony, gdyby Dantesowi, naszemu zacnemu Dantesowi, coś się przydarzyło. To też popatrz.
Wziął list, zmiął go i rzucił w kąt altany.
Dzięki Bogu!
Odetchnął z ulgą Kaderus. Dantes jest moim przyjacielem i nie życzę sobie, aby go skrzywdzono.
A któż u diabła zamierza go skrzywdzić? Ani Fernandowi, ani mnie nie postałaby taka myśl w głowie, rzekł Danglars. Podniósł się i spojrzał na Fernanda, który
Łypał z ukosa na zwitek papieru rzucony w kąt. W takim razie niech nam dadzą wina, powiedział Kaderus. Chcę wypić za zdrowie Edmunda i pięknej Mercedes.
Tak za wiele już wypiłeś opoju, jeśli nie przestaniesz, będziesz musiał nocować tutaj, bo nie utrzymasz się na nogach.
I ja?
Żachnął się Kaderus, zrywając się od stołu z chełpliwością człowieka pijanego.
Ja nie mogę ustać na nogach. Założę się, że przeszedłbym równo po desce.
Dobrze, niech ci będzie, odpowiedział Danglars. Przystaję na zakład, ale odłóżmy go do jutra, dziś pora wracać do domu. Weź mnie pod rękę i chodźmy.
Chodźmy, zgodził się Kaderus. Ale nie potrzebuję twojego ramienia. Idziesz, Fernandzie? Wracasz z nami do Marsylii?
Nie, odparł Fernand.
Wracam do swoich. Nie warto. Chodź lepiej z nami do Marsylii. No, chodźże.
Nie mam po co. A zresztą wcale się tam nie wybierałem.
Cóżeś to powiedział? Nie wybierasz się, mój poczciwcze. Skoro tak, to zgoda. Rób, co ci się podoba, nikogo nie krępujemy. Chodź, Danglars, pozwólmy panu Fernandowi wrócić do domu, skoro sobie tak życzy.
Danglars wykorzystał to zgodne chwilowo usposobienie Kaderusa i pociągnął go w stronę Marsylii, tylko aby zostawić Fernandowi drogę krótszą i łatwiejszą. Skierował się ku bramie świętego Wiktora, zamiast iść bulwarem Rive Nouvelle. Kaderus, uczepiony jego ramienia, szedł zataczając się. Oddaliwszy się o jakieś 20 kroków, Danglars obejrzał się i zobaczył, jak Fernand schylił się szybko po zmiętą kartkę i schował ją do kieszeni, po czym wybiegł z altany. Młodzieniec ruszył w stronę pilą.
— No i cóż on wyprawia?
— zdziwił się Kaderus.
Okłamał nas. Powiedział nam, że wraca do Katalończyków, a tymczasem idzie do miasta. Hej, Fernandzie, pomyliłeś się, mój chłopcze.
To ciebie wzrok myli, odrzekł Danglars. Idzie prościutko drogą Ville Infirmerie.
Rzeczywiście, przystał Kaderus. A byłbym przysiągł, że skręcił w prawo. Doprawdy wino to wielki zdrajca.
Oho. Szepnął Danglars. Zdaje mi się, że sprawa jest na najlepszej drodze. Teraz już wystarczy zostawić ją własnym losom.